Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Gośćmi których są ojciec dr Alojzy Pańczak, były wieloletni asystent narodowy franciszkańskiego zakonu świeckich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra Emilia Nogaj, przełożona narodowa franciszkańskiego zakonu świeckich w Polsce. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Mirosław Kuczkowski, tercjarz, mistrz formacji miejscowej wspólnoty w Sierakowicach. Również szczęść Boże, a w zasadzie pokój i dobro.
Zawsze i wszędzie.
Tak, bo właśnie to jest to pozdrowienie, którym witają się zakony franciszkańskie, ale także to pozdrowienie jako forma błogosławieństwa dla tych, których spotykamy. Życzymy pokoju i dobra. 800 lat to jest szmat czasu, a mówimy o franciszkańskim zakonie świeckich, który też nazywany jest tercjarzami, tak? Rozumiem, że tercjo od trzy, stąd tercjarze. A jak ten franciszkański zakon świeckich ma się do takiego zakonu, w którym jest ojciec? No bo tak, ojciec ma habit, siostra nie ma, brat nie ma. Więc to już jest taki zewnętrzny znak, który no, jest jakieś rozróżnienie. Teraz gdybyście Państwo powiedzieli, jak to wygląda ten trzeci zakon w stosunku, no nie wiem, do pierwszego, drugiego, bo skoro jest trzeci, to musi być i pierwszy, i drugi.
To znaczy sytuacja wyglądała następująco, że jak święty Franciszek swoją postawą życiową tak zachęcił ludzi wokół siebie i chcieli też oni opuścić swoje rodziny, domy i wstąpić i pójść za świętym Franciszkiem. A święty Franciszek mówi, że to jest niemożliwe, żeby żyjąc w małżeństwie, w rodzinach pozostawić i pójść do klasztoru. I dlatego też powołał wspólnotę dla osób świeckich, żyjących w świecie. Pierwszy zakon natomiast pełni asystencję duchową. I to też w ciągu tutaj historii, na pewno tu ojciec Alojzy uzupełni i doda, to się zmieniało, bo kiedyś to była funkcja dyrektora i asystent właściwie decydował o wszystkim. Później to się zmieniło i my jesteśmy autonomiczni, ale asystencję duchową pełnią właśnie franciszkanie z pierwszego zakonu. Drugi zakon to siostry klaryski, założone przez świętą Klarę, która też zafascynowana życiem, postawą świętego Franciszka, opuściła dom rodzinny, rodziców i właściwie po kryjomu wymknęła się z opieki rodzicielskiej i udała się też do klasztoru świętego Franciszka i przyjęła habit franciszkański. No i w ten sposób powstała wspólnota klarysek ubogich pań. I początkowo oczywiście nie nazywał się franciszkański zakon świeckich. To też ewoluowało przez historię w ciągu tych 800 lat, bo byli to po prostu bracia i siostry od pokuty. A takim pierwszym też dokumentem, powiedzmy dla nas, to był list do wszystkich wiernych, który święty Franciszek napisał. Dopiero później powstała pierwsza reguła, kolejne reguły.
A to od pokuty. Tak. Dlaczego?
No bo to miały być osoby, które właśnie żyją, tak jak święty Franciszek, Ewangelią, czyli w sensie pokuty, czyli nawrócenia, życia pokorą, ubóstwem, miłością do wszystkich stworzeń. Tak jak wiemy, święty Franciszek ukochał cały świat go otaczający, stąd często jest też przedstawiany właśnie z tymi gołąbkami na ręce. I od pokuty, no właśnie, czyli od nawracania się, tak? Ciągłego nawracania się, powrotu do Ewangelii. Bo właściwie reguła, którą święty Franciszek napisał, no to opiera się na Ewangelii. On cytował słowa właśnie z Ewangelii. Ja tu też mogę powiedzieć, że reguła, tu mam cytat właśnie z naszej reguły, że reguła i życie franciszkanów świeckich jest następujące: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując świętego Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Także nasze życie tak właśnie i tych pierwszych braci i nas dzisiaj współczesnych no, polegać ma na tym, żebyśmy od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii, jak mawiał święty Franciszek, wracali.
I jak rozumiem, pierwszy zakon franciszkanie, tak powiedzmy, tak. Drugi klaryski, a trzeci jakby łączy te dwa, tak naprawdę, tak? Bo rozumiem, że w trzecim są i siostry, i bracia.
Tak, i mogą też należeć kapłani diecezjalni. Wiemy z historii, że wielu papieży należało także, było tercjarzami, chociażby święty Jan XXIII, ale nie tylko. Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński z już naszych czasów tutaj współczesnych. Tak, i tutaj my osoby żyjące w świecie, w rodzinach, w małżeństwie, mogą też być osoby oczywiście samotne, no wszystkich, których zafascynuje właśnie ta duchowość. A jest to no, wspaniała duchowość, bo to ewangeliczne ubóstwo, ta właśnie pokora, co jest nam bardzo dzisiaj potrzebne, a chyba niezbyt modne też słowo. Kto mu się kojarzy pokora, no to, że głowę zawiesi i nic więcej, to nie w tym rzecz, prawda? Tylko żeby właśnie no, z pokorą przyjąć wolę Bożą i wypełniać ją w swoim życiu.
Zaraz poproszę Państwa też o powiedzenie, co Państwa zafascynowało, co Państwa pociągnęło do tego, żeby wstąpić do franciszkańskiego zakonu świeckich, ale jeszcze z tych różnic, o których mówimy, powiedzmy, czy Państwo składają jakieś śluby, przyrzeczenia, jak to wygląda, bo też jeżeli żyjecie w rodzinach, czy na przykład współmałżonek, pewnie idealnie by było, gdyby razem wstąpić, ale no różnie może być. Czy on musi wyrazić zgodę na przykład na to, żeby mąż czy żona wstąpiły do tego franciszkańskiego zakonu świeckich?
W zasadzie powinien i nie powinno być tajemnic przed małżonkami, chociaż wiem, że różnie to bywa. Jeśli chodzi o moją osobę, to ja właśnie wychowałam się w rodzinie franciszkańskiej, ponieważ zarówno mój dziadek, ojciec mojej mamy, jak również i teściowie, czyli rodzice mojego taty, teściowie mojej mamy, byli w trzecim zakonie, bo tak to się nazywało w tamtych czasach. Moja mama również, ponad 50 lat, wstąpiła jako młoda dziewczyna. Ja jestem z miejscowości Zwromy, gdzie są franciszkanie, ojcowie franciszkanie, właśnie bracia mniejsi, tak jak tu ojciec Alojzy. I tam zawsze do kościoła chodziliśmy na mszę świętą i moja mama będąc tam, no ja z nią chodziłam. No i po prostu w pewnym momencie na jednym ze spotkań tak bardzo ciekawie ówczesny asystent, no tak nie nazywał się jeszcze wtedy asystent, bo to jeszcze było przed odnową, zaciekawił i moja mama mówi, wiesz, a może byś wstąpiła. I ja plus dwie moje koleżanki, właśnie tak troszeczkę pod wpływem mamy, ale ja już wtedy byłam pełnoletnia, byłam studentką. I formacja wygląda w ten, i zdecydowałyśmy się wstąpić. I formacja jest taka jak w pierwszym zakonie, bo jest postulat, który może trwać do pół roku. Nowicjat, rok, minimum rok, może być z różnych powodów czasami przedłużony. I później składa się profesję wieczystą. W tej chwili troszkę to się też zmieniło, bo przyjęto zasadę, że dobrze byłoby, gdyby ktoś nie jest w pełni zdecydowany, składał profesję czasową, czyli trzy razy może składać, czyli przez trzy lata czasową, a potem już musi podjąć decyzję. I w czasie mszy świętej po homilii właśnie na ręce przełożonej czy przełożonego wspólnoty, w asyście oczywiście asystenta, składamy profesję wieczystą i to tutaj właśnie wypowiadamy słowa, że przyrzekamy odnowić nasze życie ewangeliczne, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym i żyć właśnie zgodnie z Ewangelią przez całe nasze życie, znaczy do końca naszego życia. Tak, więc ja mówię, właśnie wyrosłam w tym duchu takim franciszkańskim, nie było to dla mnie obce i pozostałam w tej wspólnocie do dnia dzisiejszego, wtedy jako jeszcze bardzo młoda dziewczyna, bo miałam lat 20. Natomiast jestem oczywiście, no, żyję w małżeństwie i mój mąż, no i zawsze się wiedział, jak pobieraliśmy się, byłam już we wspólnocie, pokazałam mu regułę, a on mówi, któż to może zachować? I ślub mieliśmy też u franciszkanów ze sztandarem. No i zawsze się śmieję, że jego nowicjat trwał 26 lat, ponieważ będąc na pielgrzymce w Asyżu, zresztą tu ojciec Alojzy był z nami, mąż zdecydował się wstąpić, rozpocząć, znaczy postulat zaliczyliśmy mu po tylu latach bycia. On też chodził ze mną na spotkania, nigdy mi w tym nie przeszkadzał. I rozpoczął nowicjat wraz z moim młodszym synem, który też był w młodzieży franciszkańskiej. No i później po roku na moje ręce, bo byłam przełożoną miejscowej wspólnoty, złożył profesję wieczystą. Także jesteśmy razem, mąż tu jest ze mną też dzisiaj obecny i no i tak trwamy.
No ale to też takie szczególne, prawda, że jasne, że tutaj jest inna relacja, bo siostra występuje jako przełożona miejscowej wspólnoty, a mąż prywatnie, no ale nie tylko przecież prywatnie, bo to jest jednak związek no najgłębszy, tak, jaki może być między mężczyzną i kobietą, no składa tę profesję na ręce.
No było to wzruszające chwile, nie powiem. Jeszcze tam inne osoby też były wtedy przyjmowane w 2008 roku, także już ma troszeczkę tego stażu. Jest obecnie zastępcą przełożonej miejscowej wspólnoty.
A brat Mirosław Kuczkowski, jak, co brata zafascynowało w tej duchowości franciszkańskiej i zdecydował się pójść nie tak tylko od okazji do okazji, ale złożyć również profesję?
No, moja droga z franciszkanami nie była taka prosta, można powiedzieć, jak tu siostra mówiła. Bo ja franciszkanów dopiero poznawałem na oazach. Nie jako uczestnik, tylko jako mieszkaniec domu, w którym się spotykali. Spotykała się młodzież, przyjeżdżali ojcowie z pierwszego zakonu. I to właściwie to były pierwsze moje takie kontakty. Jeżeli chodzi już o takie moje przekonanie w sprawie franciszkańskiego zakonu świeckich, to ciężko to określić, bo jakiś taki wewnętrzny głos był i zacząłem poszukiwać franciszkanów, klasztoru, gdzie można było się coś dowiedzieć na ten temat, bo słyszałem, że byli tacy tercjarze, też widziałem, będąc jako małym dzieckiem, że szli ze sztandarem, trzymali świece, w procesjach uczestniczyli, wtedy też były i habity, ktoś umarł, leżał w trumnie w habicie. I to była tylko taka moja wiedza. No i stało się tak, że zadzwoniłem do klasztoru ojców konwentualnych w Gdańsku przy Świętej Trójcy i tam pojechałem dowiedzieć się czegoś więcej. No musiałem jechać autobusem, bo wtedy tak samochodem też nie było, to już trochę lat minęło. No i tak raz do Furty, później drugi raz. No i udało mi się tam trafić do ojca Kazimierza i trafiłem na takie z nim spotkanie. I mówił, że mam do Gdańska przyjeżdżać co 2 tygodnie, bo będą takie spotkania. No z Gdańska, Sierakowic do Gdańska trochę kilometrów i autobusem. Praca zawodowa, rodzina, dzieci się rodziły. No trochę to było trudno, ale jakby od początku powstawała, czy odnawiała się wspólnota w Kartuzach miejscowa i z pierwszego zakonu był tam asystentem ojciec Jonasz, współbrat ojca Alojzego. Pojechałem do Kartuz, no i tak się zacząłem dowiadywać po kolei, co, na czym to polega. Jeździliśmy z bratem jednym przez rok czasu i dostaliśmy później zgodę na to, żeby też w Sierakowicach zawiązać taką wspólnotę tymczasową. I co mogę powiedzieć, jestem przekonany do tego, że dobrze zrobiłem. Jakaś pewna siła, można by powiedzieć, która mnie ku temu popchnęła. I naprawdę jestem zadowolony. Uważam, że to jest właśnie to dla mojego życia, bo może uratować przed wieloma różnymi tragediami nawet, tak? Rodzinnymi czy też innymi. Tu jest pewna asystencja tych, co już odeszli do nieba, tych, co żyją, jest wspólna modlitwa i są naprawdę wymierne korzyści. Także z rodziny to się po czasie dowiedziałem, bo mama przekazała mi regułkę, taki dowód osobisty mojego dziadka, który był w trzecim zakonie, nawet nie wiedziałem. Dziadek szybko, wcześniej zmarł. Obecnie jest też moja żona, należy do naszej wspólnoty, moja mama, tak się złożyło, gdzie nikogo, żadnej z nich nie namawiałem, a wręcz żonie mówiłem, żeby się zastanowiła, tak? I ja wtedy byłem też przełożonym w tym czasie i tak się złożyło, że od żony też profesję przyjmowałem jako przełożony, także uważam, że to był strzał w dziesiątkę.
No to też myślę, takie Boże błogosławieństwo szczególne też dla małżeństwa, prawda? Tak. Kiedy też tą duchowością taką wspólną no, łamiecie Ewangelię razem w domu i, no, i rzeczywiście to ewangeliczne jeden drugiego brzemiona noście i jakby dokładnie też tak. Się w tym sprawdza.
Mogę dodać jeszcze, że żona no niestety, mobilizuje mnie niejednokrotnie do liturgii godzin, do brewiarza. Także jestem pod ostrzałem modlitwy, przestrzegania też tej sprawy.
A liturgia godzin to jest wymóg też taki, który związany jest z przystąpieniem do zakonu?
Powinniśmy. To znaczy nie jest to powiedzmy tak jak w pierwszym zakonie, ale jest oczywiście jak najbardziej zalecane i wskazane. I mamy też swój brewiarz. Niestety nie mam go tutaj. Szkoda, że nie wzięłam, ale mamy taki brewiarz franciszkański wydany, tu też pod redakcją ojca Alojzego, jak również siostry Jolanty Bogdanów i brata Kozłowskiego, którzy wspólnie opracowali ten brewiarz. I tam mamy liturgię godzin na 4 tygodnie i powinniśmy łączyć się w tą modlitwę Kościoła, właśnie odmawiając jucznię, nieszpory i kompletę. I też tak staramy się, jak to jest tylko możliwe, no, wspólnie z mężem, niech to nie, to każdy osobno, nie zawsze, powiem szczerze, się udaje, to codziennie, no, życie dyktuje różne warunki, tym niemniej modlitwa właśnie no, wspiera nas w tym realizacji tych codziennych zadań. Trudno by było wytrwać bez tego, a zawsze też podkreślałam przynależność do franciszkańskiego zakonu, pracując w szkole, z młodzieżą, to właśnie zachowania tego pokoju, tego dobra niesienia, tej właśnie pokory i tej radości franciszkańskiej, żeby tym właśnie emanować w swoim środowisku i nigdy unikać wszelkich jakichś konfliktów. Nieraz może i tak człowieka by ponosiło, no człowiek jest tylko człowiekiem, że można by tam coś było powiedzieć czy wybuchnąć, ale nie stop, jesteśmy w franciszkańskiej wspólnocie. I co by wtedy święty Franciszek powiedział, prawda? Więc to bardzo pomaga i myślę, że warto kroczyć właśnie tak, jak tu brat też Mirek powiedział, tą drogą właśnie franciszkańską, tą przyjąć tą duchowość do swojego życia, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach, bo zawsze czasy były trudne. W średniowieczu też za życia świętego Franciszka. Teraz też.
Każdy tak. Czas ma swoje po prostu wyzwania.
Tak.
A patrzę jeszcze, ma pani tałkę, krzyż franciszkański i pan brat też, tak?
Tak.
To też jest jakiś znak szczególny przynależności?
Tak jak mówimy, jesteśmy osobami świeckimi, więc tu brat Mirosław wspomniał o tym, że dawniej niektórzy mieli habity do trumny. Też niedawno jedna z sióstr mówiła mi, że ją właśnie co poruszyło, jej babcia bachowana w habicie. I to ją tak poruszyło i to ją też wprowadziło na tą drogę franciszkańską. Natomiast obecnie jako zakon osób świeckich nie mamy strojów specjalnych, że tak powiem, tylko właśnie litera tau. No ja mam akurat, mamy też takie właśnie znaczki wydane przez Radę Narodową, że można sobie przypiąć do garderoby lub właśnie litera tau, która nas charakteryzuje.
No to przejdziemy do ojca Alojzego. Ojcze, tak, można powiedzieć, jest pierwszy zakon, drugi, trzeci. To już sobie wyjaśniliśmy. No i z tego, co tutaj mówi siostra i brat, to nie jest tak, że jest first class, second class i dalej, prawda? Tylko, że wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Ojciec był wieloletnim asystentem narodowym franciszkańskiego zakonu świeckich. No i może o tej pracy, gdyby ojciec zechciał opowiedzieć, bo myślę, że też dokonuje się taka wzajemna wymiana, prawda? Ojciec jako franciszkanin z pierwszego zakonu przekazuje coś osobom świeckim, którzy wstępują i pragną też podążać duchowością franciszkańską, ale też pewnie coś otrzymuje od tych, którzy przystępują. Jakby ojciec o tym powiedział?
Najpierw kilka słów takich historycznych.
Proszę bardzo.
Pytanie było o początki świętego Franciszka, wokół którego zgromadzili się pierwsi uczniowie. Franciszek, który idzie do papieża Innocentego III zatwierdzić ten sposób życia, ale przed tym wydarzeniem, przed tym faktem pytanie można postawić, kim byli. I ludzie też ich pytali, kim byli. I oni odpowiadali, że są pokutnikami pochodzącymi z Asyżu. Tu pytanie było o tych pokutników. Trzeba pamiętać, że stan, bo tak to było określane, ordo, pewnego rodzaju stan, był stanem, który istniał w Kościele. I on miał swoje także cechy charakterystyczne. Zmiana stroju, posty i tak dalej, i tak dalej. I Franciszek po nawróceniu był takim pokutnikiem. Potem powstał zakon braci mniejszych, zatwierdzony w 1209 roku przez papieża Innocentego IX. Potem były siostry klaryski, święta Klara i potem było kaznodziejstwo. Głosił i wyzywał do pokuty, czyli do nawrócenia. Dla ludzi to wezwanie kojarzyło się z porzuceniem świata, ucieczką ze świata i wstąpieniem do zakonu. Ale było to niemożliwe. I mówił, wróćcie do domu, pokażę wam drogą, jaką macie kroczyć. I biografowie mówią, że wszystkim dawał pouczenia i reguły, normy życia. I tutaj jest takie pytanie, dobrze, pierwszy zakon nasz otrzymał regułę. Jedną, drugą, trzecią, ostatecznie zatwierdzoną. Klaryski od Franciszka reguły nie otrzymały. Święta Klara dopiero regułę napisała, która została zatwierdzona w 1253 roku. A trzeci zakon? I tutaj pojawia się problem historyczny. Co święty Franciszek przekazał owym pokutnikom, którzy zostawali w świecie, kontynuując życie w świecie? I dopiero w 1900 roku został odkryty list w wersji krótkiej do wszystkich wiernych. Taki słynny pastor protestancki Paul Sabatier, który był też zafascynowany świętym Franciszkiem, odkrył i stwierdzono, że to jest list skierowany do świeckich naśladowców, czyli do tych, którzy żyli w świecie pokutników. Potem tenże Paul Sabatier odkrył regułę, gdzie nie mówi się o świętym Franciszku. Gdzie nie mówi się o świętym Franciszku. W kodeksie z klasztorów Capestrano została w 1900 roku opublikowana i to jest tak zwane Memoriale Propositi. I ono mówi, że życie braci i sióstr od pokuty w roku 1228 roku, rozpoczynające się w 1221 roku, takie jest. I stąd też ta rocznica 700 powstania trzeciego zakonu.
Teraz 800.
800 rocznica powstania trzeciego zakonu.
Tak.
W tym roku przypada. Ze względu na ten dokument. Ten dokument potem wszedł w regułę papieża Mikołaja IV, zatwierdzono 18 sierpnia 1289 roku. I to była reguła przez wieki uważana za regułę franciszkańską, chociaż Franciszek jej nie napisał. Papież Mikołaj IV, franciszkanin, w konstytucji, która zaczyna się od słów supramontem, napisał o świętym Franciszku tego zakonu założyciel. I ta reguła dotrwała do XIX wieku. Papież Leon XIII 30 maja 1883 roku zmienił, skrócił i ona była bardzo rozpowszechniona. I Paweł VI 24 czerwca 1978 roku zatwierdził nową regułę obeso. Franciszkańskiego zakonu świeckiego, który przez wieki nazywał się trzecim zakonem świętego Franciszka, a na początku zakonem braci sióstr od pokuty. Taka była pierwotna nazwa. Ale żeby jeszcze sprawę skomplikować, to z trzeciego zakonu świeckiego zaczęły wyłaniać się także wspólnoty zakonu regularnego trzeciego. I wiele zgromadzeń dzisiaj istniejących, zwłaszcza w Polsce zgromadzeń honorarskich, w początkach miało regułę trzeciego zakonu świeckiego. Dopiero potem stawały się zgromadzeniami regularnymi. I tych zgromadzeń jest na całym świecie niezwykle dużo. Te związki z zakonem, pierwszym zakonem, były bardzo bliskie. Chociaż nie zawsze zakonnicy z chęcią podejmowali się posługi prowadzenia trzeciego zakonu. Nie zawsze. Dopiero właściwie od papieża Sykstusa IV, czyli jesteśmy w XV wieku, nakazano, by tymi, którzy są wizytatorami, byli bracia mniejsi. I tak pozostało przez wieki aż do dzisiaj. A funkcja asystenta to funkcja asystenta kościelnego. Czyli te wszystkie funkcje, które ma asystent kościelny jakiegokolwiek stowarzyszenia, instytucji, to także my mamy. Jesteśmy za to odpowiedzialni. Czyli też czuwanie, pouczanie, kształcenie, formowanie i tak dalej. Mhm. I stąd też ta posługa moja względem franciszkańskiego zakonu świeckich, zwanego kiedyś trzecim zakonem.
A no, co takiego też, gdyby ojciec mógł się podzielić, jakby otrzymał w takim no, darze doświadczenia, no na przykład...
Prawdziwych braci, co to prawdziwi bracia i siostry. Najczęściej świętego Franciszka.
Bo tak się zastanawiam, bo tutaj państwo żyją w małżeństwach, prawda? Przychodzą też z tymi doświadczeniami. No, ojciec był asystentem, czyli jakby też no, towarzyszył w tej drodze i w pójściu za regułą franciszkańską, czyli życie Ewangelią, nawracanie się, prawda? Na tej drodze, na której jesteśmy. Żona nawraca się jako żona, mąż jako mąż, ksiądz jako ksiądz. Jakby ojciec tutaj jeszcze może właśnie o tych darach powiedział, czy doświadczeniu takim.
Doświadczenie moje jest doświadczeniem takim pięknym i wzruszającym, dlatego że więcej franciszkanizmu można się nauczyć od świeckich niż od zakonników. Nie? Są bardziej braterscy, są bardziej otwarci, są bardziej serdeczni, bardziej pomocni, podejmują różne rzeczy, czego nie mogę zawsze o współbraciach powiedzieć. Nie? Mhm. I to jest to, co ubogaca. Rzeczywiście żyją gorliwie i życiem Kościoła, życiem wiary, regułą, franciszkanizmem i to buduje. To buduje, że jeszcze warto tymi wartościami franciszkańskimi żyć, że można żyć, zwłaszcza w świecie, gdzie na pewno jest trudniej, aniżeli w murach klasztornych. I to jest coś fantastycznego. Wiele mam do zawdzięczenia trzeciemu zakonowi franciszkanom świeckim, naprawdę.
Mm-hmm, bo tak właśnie to ojciec mówi, że zwłaszcza tymi, no nie tylko wartościami przecież, no ale jakby osobą Jezusa Chrystusa samą, prawda? Można żyć w świecie, że to nie są jakieś równoległe światy, tak, że no właśnie w murach klasztornych jedno, poza murami drugie, gdzieś tam jeszcze trzecie, czwarte czy piąte. Państwo jakby są też tym świadectwem, że no, Ewangelia jest dana na nasze życie, takie jakie ono jest, a nie jako jakiś dodatek, prawda, kwiatek do kożucha.
No. Na pewno kwiatek do kożucha nie pasuje, ale tu właśnie jest bardzo ważne życie tą Ewangelią, bo tam znajdujemy właśnie odpowiedzi i właśnie wskazówki, jak powinniśmy żyć i wypełniać, a tu ojcowie asystenci nam w tym dopomagają, bo zawsze podkreślam to, że jeśli jest zaangażowany asystent, tak naprawdę we wspólnota się rozwija, bo osoby świeckie same do końca wszystkiego nie zrobią, bo to jest niemożliwe po prostu. Także asystencja jest tutaj bardzo, bardzo ważna. I ojciec Aloizio tu dla nas też opracował właśnie historię trzeciego zakonu i wiele innych materiałów. My mamy też materiały do formacji, które są opracowywane właśnie przez ojców asystentów na różnych szczeblach, czy to miejscowej wspólnoty, czy regionalnej, czy narodowej, po to, żebyśmy szli właściwą drogą. Nie? Musi być osoba duchowa, która nami kieruje i prowadzi tą właściwą drogą, żeby nie zboczyć gdzieś tam, bo czasami to może być różnie. Ojciec mówił o tej atmosferze. Tak, to jest prawda, że wśród franciszkanów właśnie świeckich tak panuje radosna atmosfera. Czuję się to. Ja tego doświadczyłam na wielu spotkaniach, jeżdżąc po, zresztą wielokrotnie też z ojcem Aloizym, wizytując wspólnoty regionalne, wspólnoty miejscowe, czy też międzynarodowe, gdzie właśnie wszędzie odczuwaliśmy tą serdeczność. Ja może tylko tak jeszcze powiem, brałam udział w kapitule generalnej w San Paulo i bardzo bałam się tam lecieć na inny kontynent. Mówię, kogo, ja nikogo tam nie znam, jak to tam będzie, kto tam i tak dalej. I ja wychodzę ze strefy celnej i drzwi się otwierają, a tam bracia i siostry roześmiani z napisem właśnie OFS witają nas, jakbyśmy tak serdecznie, jakbyśmy się znali nie wiem jak długo. Po prostu w jednej rodzinie. Jesteśmy jedną rodziną właśnie i ta serdeczność taka właśnie emanuje i tak to powinno być, że my w tym dzisiejszym świecie powinniśmy emanować właśnie tą Bożą radością franciszkańską, żeby właśnie pociągać ludzi no, do Pana Boga. Przede wszystkim taki jest cel.
A tak, tutaj mówi Pani o wspólnotach, miejscowa, regionalna, narodowa, tak, czy międzynarodowa, tak, nawet. To może powiedzmy trochę o tej formacji, bo rozumiem, że asystenci przygotowują materiały formacyjne. Tak. Wspominaliśmy o postulacie, nowicjacie. No gdyby ktoś z naszych telewidzów, czy to jest osoba świecka, czy kapłan diecezjalny na przykład chciał, no tak po tym programie coś tak zaczyna sobie myśleć o tym trzecim zakonie franciszkańskim. No to od czego jakby zaczynamy? Oczywiście od pewnej decyzji,
tak, od pewnej
nawrócenia, tak?
Tak, tak. No, to znaczy tak, no, w dzisiejszych czasach żyjemy w świecie mediów, a więc mamy swoją stronę internetową, więc jest to pierwsze źródło, gdzie można tam zajrzeć i zobaczyć. I też zobaczyć, gdzie są wspólnoty. Piszą do mnie też maile osoby, które mówią, że są zainteresowane i chciałyby i szukają gdzieś najbliższej właśnie wspólnoty franciszkańskiej, więc mówię, pierwszym takim źródłem na pewno byłby internet, że można tam się zapoznać. No, mamy te swoje struktury, które zostały utworzone już po Soborze Watykańskim II przy udziale pierwszego zakonu, gdzie jest właśnie Rada Międzynarodowa. Jest przełożony generalny, wybierany raz na 6 lat. Kapituły odbywają się, mówię, tu operujemy tym słownictwem zakonnym zupełnie, co 3 lata. I potem jest, są rady narodowe i regionalne i miejscowe wspólnoty. No bardzo ważna jest oczywiście formacja, bo bez tej formacji to nie będzie dobrych franciszkanów świeckich. No i też mamy materiały, z których możemy korzystać, podręcznik właśnie opracowany, taki, no taki podręcznik, jak to właśnie z wiedzą podstawową, skąd można też czerpać informacje. No a najlepiej, jeśli ktoś właśnie chciałby wkroczyć na tą drogę, no to skontaktować się z najbliższą klasztorem franciszkańskim, ale nie tylko wspólnoty są przy klasztorach, również są przy parafiach diecezjalnych, gdzie też opiekunami są właśnie kapłani diecezjalni, a często też są członkami tej wspólnoty, bo i tak je znam. No i właśnie nawiązać kontakt i rozpocząć formację.
A brat Mirosław Kuczkowski jest mistrzem formacji miejscowej wspólnoty w Sierakowicach. Mistrz formacji. Co to w takim razie, jakie są obowiązki brata?
Cieszymy się z jednej strony, że do nas się zgłaszają kandydaci do zakonu, bo wspólnota to nie tylko osoby starsze, przygarbione, doświadczone wiekiem. No, niektórzy tak pewnie kojarzą, ale też występują osoby młodsze. Czas leci szybko. My 25 lat temu też byliśmy młodsi i mieliśmy trochę mniej lat. To wszystko postępuje. I zgłaszają się też właśnie te osoby młodsze, no niekiedy też i trochę starsze. Cóż robi mistrz formacji? No, ma przygotować, ma pouczyć, żeby była świadomość tego kandydata, co to takiego jest franciszkański zakon świeckich. Myślę, że bardzo istotną sprawą jest to, no, postawić trzeba pewne sobie pytania. Pierwsze to ten ktoś, kto przyjdzie, ten kandydat, musi wyznawać wiarę katolicką, bo jeżeli jest mała wioska, mała parafia, to się znamy. Jeżeli są miasta duże, no to jest to różnie. Czasami ktoś może być w innej skórze, no, można by tak powiedzieć, tak? Ale to jest warunek, żeby wyznawać wiarę katolicką i prowadzić życie sakramentalne. To jest jakby ta podstawa. Później należy żyć w łączności z Kościołem, tak? Trzeba jakby współpracować z kapłanami z parafii. Gdzieś taka osoba tam się znajdzie, bo jak chce już do nas przyjść, to gdzieś tam zaistnieje. Później no, w przypadku osoby takiej z większego miasta, gdzie się nie znają, no, powinna być też opinia moralna księdza proboszcza, do której parafii ten ktoś należy. No i też istotne jest to, że osoba taka powinna dawać wyraźne oznaki swojego powołania. Cóż to takiego? Dlaczego? To musi być jasne. To nie, bo mi się podoba, bo chcę gdzieś tam tałkę ponosić, to chcę gdzieś się tam w kościele pokazać. Tutaj życie pokaże. Zapoznają się kandydaci z historią zakonu, z tą właśnie drogą zakonną, co to postulat, nowicjat, profesja czasowa i wieczysta. O tym się rozmawia. Są to dodatkowe jakby spotkania, które są prowadzone z tymi kandydatami, postulatami, czy też później nowicjuszami. No i jest, myślę, że jest też sporo czasu, żeby dana osoba wyczuła, czy to jest dla tej osoby dobre. Właściwie taki czasokres tej formacji, no to zamyka się tak w granicach 4,5 roku. I osoby potrafią to wyczuć, czy tak, czy nie, czy złożyć profesję wieczystą, czy nie. Niekiedy zdarza się tak, że, bo ostateczną decyzję podejmuje Rada w tajnym głosowaniu, niekiedy się zdarza tak, że no coś tam się na trasie tego życia przydarzy i osoba nie składa tej profesji wieczystej. Także jako formacja, no to zapoznaje się kandydatów, postulantów, nowicjuszy z tym, na czym ta droga franciszkowa do nieba ma polegać.
A postulat, nowicjat, czyli znowu ta nomenklatura zakonna, no bo to jest zakon, składają też państwo profesje. Na czym ten czas polega? Czy są, no wiadomo, jeżeli żyjemy w świecie, no to nie jest tak, że tak jak na przykład w nowicjacie u redemptorystów jesteśmy przez rok odcięci od świata, tak? I generalnie to jest taki czas też wyobcowania z tych wszystkich głosów, które mamy w głowach, w sercu i które tam gdzieś nam się kołaczą, po to, żeby jakby dać miejsce dla tego jednego głosu, za którym mamy pójść. I żebyśmy go rozpoznawali później, kiedy wrócimy do świata pośród różnych innych głosów, żeby właśnie za tym głosem pójść, no to musimy go poznać, tak? I musimy go nauczyć się rozróżniać. A jak to wygląda w Państwa formacji? Postulat, nowicjat. I jaka jest specyfika tych dwóch okresów?
No, postulat rozpoczyna się też od złożeniem takiego przyrzeczenia, powiedzmy, w kościele. Niekoniecznie na mszy świętej, może też być to na spotkaniu ze wspólnotą. I potem właśnie odbywają się dodatkowe spotkania, które, jak tutaj już brat Mirosław wspomniał, gdzie poznaje się życie świętego Franciszka. Dodatkowe spotkania, raz w miesiącu czy dwa razy, w zależności od tego, ile ktoś tam ma tego czasu. Wiadomo, każdy pracuje, żyje w świecie, więc dostosowany jest to czas do możliwości tych kandydatów. Zapoznaje się właśnie, jak powiedziałam, z życiem świętego Franciszka, z historią powstania trzeciego zakonu, z naszą dokumentacją. No i później już po zakończeniu tego postulatu rozpoczyna się nowicjat. Też jest do tego w rytuale cały taki obrzęd, gdzie ta osoba właśnie już na Eucharystii to może być, składa właśnie wyraża takie życzenie kontynuowania tego życia w tej duchowości, w tym nowicjacie, i potem już jest bardziej zgłębiana ta wiedza. Czyli więcej już materiałów dotyczących właśnie tego życia duchowością franciszkańską, i to, jak już przedtem wspomniałam, przynajmniej rok taki nowicjat powinien trwać. I ta osoba ma ten czas, i też może to być spotkanie raz lub dwa razy w miesiącu, poza spotkaniem wspólnoty. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby już oczywiście ci kandydaci uczestniczyli też w spotkaniach już wspólnoty, a wspólnoty na ogół spotykają się raz lub dwa razy w miesiącu. I mają właśnie ten czas na zgłębianie tej duchowości. Oczywiście wspomniałam też o podręczniku, czyli mogą dodatkowo studiować sami, zgłębiać, czytać materiały, bo ich jest bardzo dużo. Między innymi też tutaj jest moja taka też książeczka ze świętym Franciszkiem przez życie, właśnie przygotowana dla formowania kandydatów do franciszkańskiego zakonu świeckich. No i ten czas mija, i tak jak tu właśnie brat Mirosław mówił, osoba podejmuje decyzję, czy wstępuje, czy nie, czy składa profesję czasową, bo tak jest zalecane, czy od razu wieczystą do wspólnoty.
Tak. Zaprosimy naszych telewidzów też do rozmowy, bo może akurat są jakieś pytania, a może pośród Państwa też są osoby, które są tercjarzami. No i też podzielą się takim świadectwem przeżywania życia wraz ze świętym Franciszkiem. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300 i 536 600 400 telefony komórkowe. Zagranica 0048 56 657 0013 i 657 0014. 800 lat tercjarzy to więcej niż dąb Bartek. Powiedział. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ojciec dr Alojzy Pańczak, były wieloletni asystent narodowy, siostra Emilia Nogaj, przełożona narodowa, i brat Mirosław Kuczkowski, tercjarz, mistrz formacji miejscowej wspólnoty w Sierakowicach, są dzisiaj razem z nami. Tak, kiedy Państwo wstępowali do zakonu, to oczywiście pewne rzeczy są niezmienne, prawda? No bo na tym polega charyzmat,
tak,
że jakby ciągle sięgamy do źródła. Natomiast tak, mam nawet teraz informację, że jest telefon, to dokończę, żeby dać pierwszeństwo słuchaczowi. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Chciałam zapytać o taką sprawę, ze względu, ponieważ ja byłam w zakonie franciszkańskim i chciałam zapytać, czy jeżeli zostałam no nie wiem jak to określić, wypisana z tego zakonu, czy można drugi raz wstąpić, na jakiej zasadzie, bo tam miała zastrzeżenia do mnie przełożona, nie wiem jakie, ale no nie będę tego już po prostu podkreślać. Więc bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo pani Tereso. Jak ta sytuacja wygląda? Czy to ojciec powie, jako asystent?
To znaczy, nie ma obowiązku przynależenia i nie każdy, który występuje, musi składać profesję. Od tego trzeba zacząć. To jest jego wybór, ale też wybór wspólnoty, rady wspólnoty, która głosuje. W tajnym głosowaniu dopuszcza, ale może nie dopuścić. To są to sytuacje oczywiste. To tak jak w zakonach jest, nie? Są skrutinia i jak nie dopuszczą, to nie ma profesji. Nie ma kontynuowania życia poprzez kolejne etapy. Tak samo jest i w franciszkańskim zakonie świeckich. Nie? Gdy chodzi o powrót i tak dalej, zapewne trzeba było się zapoznać z przyczynami, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? Czy są były to przyczyny uzasadnione? Bo jeżeli były to też przyczyny tylko emocjonalne, można spróbować na pewien okres próby. Zobaczmy, jak to będzie. Nie? Zawsze to można zrobić. Nie? Ale jak powiedziałem, decyzję podejmuje ten, który chce złożyć profesję i wspólnota.
Czyli to nie jest tak, że...
Może składać profesję.
Tak, że tak jak idę do sklepu, prawda, że coś kupię albo coś mi się należy, no tak to nie działa.
No trzeba przede wszystkim przejść tą formację, zapoznać się. Jest to też później rozmowa z tym kandydatem, czy rzeczywiście jest przekonany do złożenia tej profesji. Profesję składa się na całe życie. Jeżeli siostra, która tutaj zadzwoniła, kiedyś tą profesję złożyła, a potem coś zaistniało w tej wspólnocie, że została jak gdyby no, wykreślona, nazwijmy to, profesja dalej obowiązuje, ale zawsze sprawdza się też dokładnie, co jest przyczyną, że dana osoba no, nie może dalej być członkiem tej wspólnoty, członkiem franciszkańskiego zakonu świeckich. Na ogół takimi głównymi przyczynami no, to jest nieposłuszeństwo Kościołowi, a takie przypadki mieliśmy, że ktoś tam wyznawał jakieś objawienia, które nie były na przykład uznane przez Kościół i zawsze upomina się takie osoby w braterskiej rozmowie, rozmawia się z asystentem, asystent prowadzi rozmowę, rada wspólnoty i też znam przypadki ze wspólnot w Polsce, gdzie osoby zostały przywrócone po wielu latach. Poradziłam wówczas przełożonemu tej wspólnoty, aby, tak jak to ojciec Alojzy wspomniał, te osoby rozpoczęły formację jeszcze raz, może przypomniały sobie, jak to ten charyzmat franciszkański wygląda, jak to powinno wyglądać to życie franciszkanina świeckiego. To jest bardzo ważne, ponieważ my żyjemy w świecie i swoją postawą musimy dawać świadectwo, właściwą postawą świadectwo wśród no, ludzi, z którymi się spotykamy. I jeżeli ta osoba odbędzie ten okres formacji jeszcze raz, powiedzmy przez rok, no to już rada też wspólnoty zatytułuje wraz z asystentem, może być ponownie przyjęta. To się nie przekreśla nikogo, bo wiemy, że w życiu bywają różne sytuacje i różne problemy. I tak od razu no jakoś tak kogoś przekreślić nie można. Absolutnie.
Są dwie właściwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest taka, że ktoś nie składa, bo nie chce, bo nie został dopuszczony. Druga sytuacja, ktoś złożył i został wydalony ze wspólnoty. Mm-hmm. Są dwie różne sytuacje, nie?
Tak.
I są, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to są pewne procedury prawne przewidziane. Zawsze w prawie jest takie, że osoba, do której ma się jakieś zastrzeżenia, ma prawo do obrony. To jest ogólne prawo, nie tylko w Kościele, nie? Zawsze ma prawo do obrony, nie? I zawsze może się odwołać, jeżeli czuje się skrzywdzona. Do Rady Narodowej, do Międzynarodowej i tak dalej, i tak dalej.
Mhm.
Takie przypadki są niezwykle rzadkie. Niezwykle rzadko, niezwykle rzadkie, ale były.
Były.
Tak.
Dwie różne sytuacje.
Jasne, jasne, rozumiem. No, tak jak tutaj mówią Państwo, tak, że no, jakby jest nawet takie powiedzenie, tak, że błądzenie jest ludzką rzeczą,
oczywiście,
ale szatańską jest trwać w błędzie.
Tak, tak.
A wspólnota jest dana do pomocy, do wzrostu, tak, czasem przez różne trudne doświadczenia.
Tak.
Związane też ze wspólnotą, ale, ale do wzrostu właśnie przez braterskie upomnienie również.
No to też mamy w regule właśnie niepowiedziane przez braterskie rozmowy, bo to jest wspólnota, że nie można od razu powiedzieć, no my cię wykreślamy, nie pasujesz do naszego towarzystwa, bo nie o to chodzi, prawda?
Wspólnota braterska, można byłoby dodać, to nie są tylko osoby, które mają aureole na głowach, to nie są święci na ziemi. To są zwykli ludzie, którzy popełniają różne słabości. Po to jesteśmy, żeby się nawracać też i pokutować. To, co ojciec powiedział, sprawą tą szatańską byłoby pozostawanie w grzechu. Także nie jesteśmy żadnymi świętymi, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy wykonują różne zawody. Naprawdę różne zawody i starają się w tym środowisku jakoś tam być tym pokojem i dobro. Ale nie są to osoby święte chodzące za aureolą na głowie na tej ziemi.
Wciąż drogą świętości.
Drogą świętości, tak
ja
jest.
Ja tutaj jeszcze tylko dodam właśnie, no tu mam właśnie otwartą regułę. I odejście albo definitywne wydalenie zakonu, jeżeli byłoby konieczne, wymaga uchwały Rady Wspólnoty zgodnie z przepisami Konstytucji, którą mamy, Konstytucji Generalnej. Więc nigdy nie powinno się podejmować, prawda, żadnych decyzji pochopnie. No ale tutaj siostra pytała, czy może powrócić. No może złożyć podanie o ponowne, wspólnota rozezna sytuację, czy rzeczywiście tamta sytuacja, która skłoniła ją do wydalenia, jest już naprawiona przy pomocy, jak mówię, nie tylko osób świeckiej, ale także osoby duchownej. W mojej miejscowej wspólnocie miałam taki przypadek. Tam, gdzie mogliśmy my, jako osoby świeckie, rozmawialiśmy, resztę zostawiliśmy kapłanowi. I potem już po rozeznaniu wspólnym podjęliśmy decyzję, że ta osoba może być przyjęta do wspólnoty. Że ten problem został przez nią naprawiony po prostu. Tak. Więc myślę, że tutaj jest droga otwarta dla tej siostry, ale oczywiście musi się zwrócić z prośbą o ponowne przyjęcie do wspólnoty.
Ale zostawmy te rzeczy prawne, bo prawo jest precyzyjne i przewiduje drogę, jak to należy odbyć. Jest ustalone upomnienie, rozmowa, tak, jedno, drugie, trzecie i tak dalej, i tak dalej. To ale wszystko prawo stanowi, ale to szkoda czasu.
Ale z tego tutaj naszego wywodu, myślę, jest, bo to rzeczywiście nie chodzi teraz o to, żeby roztrząsać takie rzeczy, tylko jest jakby jeden taki wniosek, że wspólnota jest jakby ma być pomocą do mojego zbawienia.
No tak.
I czasem jakby różne postawienie kogoś wobec pewnego wyboru, prawda, też może służyć zbawieniu tego człowieka. Żeby na przykład się opamiętał, żeby no, właśnie tego typu sytuacje. I myślę, że to też jest takie doświadczenie właśnie franciszkańskiego zakonu świeckich. Ale mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Pokój i dobro. Brat Tomasz z Poznania. Pozdrawia serdecznie zebranych w studiu i księdza prowadzącego redemptorystę i naszych braci franciszkanów, ojca Lojzego i naszych świeckich braci. Ja chciałbym jako już no, prawie dwudziestoletnim stażem powiedzieć, że bycie franciszkaninem świeckim ma też swój pewien aspekt, a nawet może nie nawet, przede wszystkim radosny, bo jest to włączenie do wspólnoty, że stosunki w tej wspólnocie są bardzo przyjazne, o czym mówiła już tutaj siostra Emilia. Spotykamy się, razem się modlimy, razem omawiamy brewiarz, razem wysłuchujemy mszy świętej, ale potem jest też agapa, gdzie podczas posiłku, picia kawy, rozmawiamy, dzielimy się najnowszymi wiadomościami z życia rodzinnego, pomagamy sobie wzajemnie, bardzo sobie pomagamy. Albo to trzeba, ktoś został wyrzucony z mieszkania, a to znowu inny jest w sytuacji jakiejś dramatycznej. Jeszcze są chorzy, którymi się opiekujemy. jest infirmeria i jest specjalna siostra, która opiekuje się i rozsyła kartki, odwiedza, no a oczywiście z asystentem czy z naszym najbliższym kapłanem idziemy i się często udajemy do takiej chorej, która, czy chorego, która już nie może przyjść, ma już blisko 90 lat albo i więcej. U niej odprawiamy mszę świętą, wspominamy wszystkie dawne, dobre czasy. Mamy też spotkania braterskie raz tak w roku albo dwa razy w roku. No na przykład bywały takie spotkania w Woźnikach u ojca Alojzego. To jest przepiękne sanktuarium gdzieś wśród lasów, chaszczy i no coś pięknego. No i tam też wszyscy rozmawiamy, poznajemy się i tak jak właśnie siostra Emilia powiedziała, no widzimy się nieraz z niektórymi wspólnotami czy ludźmi po raz pierwszy w życiu, ale traktujemy się w sposób bardzo przyjazny i życzliwy. I z takiego pobytu no zachowujemy, ja mam na wiele lat, a właściwie może na całe życie zapamiętam szereg takich wspomnień, aż to słychać w moim głosie się wzrusza. Tyle ja.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy serdecznie.
Ale z panem profesorem, bo to pan profesor dzwonił. Mam też takie doświadczenie, też miłe. Kiedy organizowałem konferencję naukową, prosiłem też o referat. I oczywiście przygotował, wygłosił, ale spotkał też swoją pracownicę, mają doktor Wandę Karkucińską. I ona zdziwiona, pan profesor tu? Posłuszeństwo zakonne. Mm-hmm. Posłuszeństwo zakonne. Nie mogę odmówić.
Tak.
Mm-hmm. No tak, tak to tak. Jest też czasem takie...
Bardzo to ciągle z sympatią i ciepłem wspominał to wydarzenie.
Mm-hmm. Tak, to prawda, co brat Tomasz mówił, że też oprócz tych spotkań modlitewnych, to są bardzo ważne, bo to jest baza, na której budujemy nasze życie, no to te radosne spotkania. Ja pamiętam dni braterstwa, które organizowane są w moim regionie poznańskim, kiedy tańczyliśmy, bawiliśmy się, no wesoło było już no, po mszy świętej, po konferencji, po tych poważnych rzeczach, które dla ducha były, potem były dla ciała. I była wspaniała atmosfera. Tudzież też brałam wielokrotnie, bo muszę tu wspomnieć o europejskich spotkaniach franciszkanów świeckich, które co roku były organizowane. I kiedyś jeszcze za tych czasów, kiedy były granice i trzeba było czekać na kontrolę paszportową, staliśmy na granicy polsko-słowackiej. Nawet się spóźniliśmy do Słowaków na to spotkanie, bo tak bardzo długo kontrolowali nasze paszporty. I w końcu zaczęliśmy się bawić, tańczyć w kółko, jak dzieci przedszkolne. Oni się tak patrzyli, ci celnicy na nich, no chyba powariowali. A my tak, było nam po prostu tak radośnie, tak szczerze, to było ze serca. No,
co się wydarzy, jak na mnie oddacie paszport?
No więc właśnie, ale oddali, puścili, bo stwierdzili, że już za dużo szalejemy. W każdym bądź razie tak. To co powiedziałam, ta radość musi emanować i właśnie ta wspólnota, która też, tak jak brat Tomasz mówił, ma być wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych. Ja też miałam w zeszłym roku takie tam przykre doświadczenie w domu, zalanie mieszkania i siostry też pytały, co mam pomóc. Mówię, no nie, jeszcze na razie dajemy sobie radę, ale też od razu przyjdziemy, czy pomożemy, czy wynosić gruz, czy cokolwiek. Także to, co potrzebuje, to dzielimy się tym w miarę swoich możliwości. Zawsze mówię, każdy robi to, co potrafi i to, co może w danej chwili.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Pokój i dobro.
Zapraszam.
Siostra Kinga, franciszkański zakon świecki z Konina przy parafii świętej Marii Magdaleny.
Prosimy.
I bardzo się właśnie cieszę z tego właśnie programu, bo chyba po raz pierwszy taki program mamy w telewizji Trwam i w tym Radio Maryja, który będzie później. Ja bardzo wiele zawdzięczam właśnie byciu w wspólnocie franciszkanów właśnie świeckich i też od właśnie dziecka pragnęłam wstąpić na się od dziecka, kiedy już jakoś poczułam, że właśnie pójdę do zakonu. No ale moje życie się potoczyło inaczej. Siostra mego dziadka była we franciszkańskim zakonie świeckim w Ostrowie Wielkopolskim i także to mi też było bliskie. I później jeszcze będąc na właśnie studiach miałam też możliwość spotkania z franciszkanów przy placu bernardyńskim w tego Poznaniu I dopiero później, jak wróciłam do Wielkopolski, już po tam mieszkaniu w innych właśnie miejscowościach, jakoś z tego Bożą pomocą, łaską przyprowadziłam się do Konina. I właśnie wtedy przy klasztorze ojców franciszkanów akurat, no to też nie było przypadkiem chyba, bo tu właśnie mieszkali moi teściowie i później po jakichś perypetiach takich różnych, jak właśnie teść umarł i tamto, no i ja namówiłam męża, żebyśmy z powrotem, żeby on się przyprowadził do Konina. I tak tutaj zostałam i bardzo często się spotykam i właśnie z siostrą Emilią, z tego ojcem, a z ojcem a Lojzem są mi bardzo bliscy, tak jak moi rodzeni, siostra, brat, mogę tak właśnie nazwać. I jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że jeżeli ktoś ma chociaż taką myśl jedną, niech właśnie dalej za tym po właśnie dąża, warto wstąpić, a można się przekonać, zawsze można jakby po prostu zrezygnować, ale właśnie daje właśnie wiarę, jestem pewna, że właśnie nikt nie zrezygnuje. Widzicie, jak ja mówię właśnie taka właśnie podekscytowana, bo się bardzo cieszę. Ja jestem w tej chwili już we wspólnocie po ponad 20 lat po przyrzeczeniach wieczystych. Też staram się jeszcze, no jestem w tego naszej, tutaj w naszej parafii odpowiedzialna za biuro Radia Maryja. Tam też jest właśnie bliska i tak jest mi właśnie blisko do was. No i cóż mogę powiedzieć. Wszystkim życzę pokoju w sercu, niech Pan błogosławi i strzeże. Pokój i dobro.
Zawsze i wszędzie.
Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy za świadectwo. No i cieszę się, że te dwie rzeczywistości, i Radio Maryja i duchowość franciszkańska, też idą z sobą w parze. A to pozdrowienie właśnie, które macie, pokój i dobro. Czy gdzie ono zostało zapoczątkowane? Dlaczego właśnie te no, dwa jakby przymioty, te dwie sprawy są wyakcentowane w waszym pozdrowieniu? Bo jeżeli się tym pozdrawiacie, tak, to znaczy, że to musi być coś ważnego.
No właśnie, no to taka jest też dewiza była życiowa świętego Franciszka, żeby nieść ten pokój światu i dobro. I tak to właśnie zostało tutaj przyjęte. Nie wiem, może ojciec Alojzy bardziej znaczy, brat Mirosław, historyczne tło. Zawsze tak się właśnie tym pozdrowieniem pozdrawiamy i tak wiem, że tak czynił to też święty Franciszek. No, a są to słowa, które chyba każdemu są potrzebne, szczególnie, tak jak już przedtem powiedziałam, nie tylko w średniowieczu, kiedy żył święty Franciszek, ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy przyszło nam się zmierzyć no, z trudną sytuacją, z wywołaną pandemią. Ale nie tylko, żeby nieść światu ten pokój, ten Boży pokój, który Pan Bóg daje, Pan Jezus daje, który właśnie jak powiedział po zmartwychwstaniu, ukazując się apostołom, prawda, obdarzam was pokojem, daję wam pokój, którego nie może dać wam świat. I te słowa przyjął święty Franciszek do swojego życia. No i to dobro, tym dobrem mamy się dzielić, czyli tymi darami, które posiadamy. Tymi, każdy z nas otrzymał jakieś dary od Pana Boga, jakieś talenty, które my mamy się dzielić.
Jakieś dopowiedzenie?
Jest to ewangeliczne. Kiedy wejdziecie, mówcie pokój temu domowi.
No tak.
I wszystkim naszym telewidzom. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za tę część spotkania naszym gościom w studio. Ojciec dr Alojzy Pańczak, były wieloletni asystent narodowy, siostra Emilia Nogaj, przełożona narodowa i brat Mirosław Kuczkowski z franciszkańskiego zakonu świeckich. Będziemy jeszcze razem w tym składzie o 21.30 na antenie Radia Maryja. Zapraszamy Państwa. Jeżeli macie też kogoś, kto może nie oglądał tej części telewizyjnej, to powiedzcie, zadzwońcie, że o 21.30 jest taki program, zwłaszcza jeżeli myślicie, że komuś może się to przydać, bo jakaś idea na przykład wstąpienia do tercjarzy gdzieś tam w głowie kogoś kołacze. Zapraszamy serdecznie, no i życzymy Państwu pokoju i dobra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.